I mieliście taki moment, że mieliście po prostu siebie serdecznie dość?
No oczywiście, że tak. Dobrze, że to jest logiczne. Najlepsze, co można zrobić, żeby skłócić rodzeństwo, to porównywać ich i mówić, ty jesteś lepszy z matematyki, a ty lepiej grasz w piłkę. Ja poczułem taki dyskomfort. Ja współczuję rodzicom, którzy w dzisiejszych czasach wychowują dzieci.
No to chyba żartujesz. No nie możesz sobie wypić jednego, bo pójdziesz w ciąg alkoholowy, dopóki nie wyleczysz się swojej duszy, czyli nie zmienisz podejścia do życia, swojego światopoglądu, może relacji ze swoimi bliskimi. W interesie systemu jest to, żebyś ty kompletnie już nie wiedziała, co robić. Żebyś po prostu powiedziała, choroba lekarz.
Dieta dietetyk.
Czym jest w ogóle i z czym się wiąże cukrzyca? Nie tylko u dzieci, u dorosłych.
Nie ma wątpliwości, że cukrzycę u większości osób można wycofać. Bezczelnie, wbrew systemowi, wycofać po prostu.
W dobrej relacji ważny jest jednak podział obowiązków.
Jeżeli chcesz zmienić swoje życie, to musisz...
Mieliście tak w szkole, że się tam podmienialiście, jak to wszyscy robią?
Pewnie. Oczywiście w podstawówce nie, bo przecież w podstawówce to byliśmy
jednością.
Jednym ciałem. Właściwie to był Łukasz, Mateusz w jednym ciele, tak samo ubranym. No teraz też się tak samo ubieram, ale dobrowolnie. A na studiach, no to oczywiście, że tak. No Łukasz tam zdawał przedtermin z anatomii, a ja grzecznie na jego prośbę, czy tam chyba nawet rozkaz mi dałeś, że mam zdać za niego kolokwia z tam parcytologii, czy tam z czegoś, no to grzecznie poszedłem i wiesz, ja siedzę sobie w sali i tam uczę się za Łukasza, znajomi wiedzą, że to ja jestem, Mateusz, no ale profesorowie, wiesz, jak nie widzą nas razem, to nie są w stanie odróżnić jednego od drugiego, więc tam ostro dawaliśmy.
Ale pamiętasz, jak na wykładach z interny jeden adiunkt wpisał źle nazwiska, bo ręcznie wpisał, niewyraźnie pisał, bo to był lekarz i nasze nazwisko jednego napisał tak niewyraźnie, że za każdym razem czytali nas inaczej. Nie? No i my na roku byliśmy jednak znani, bo wiesz, no nie było bliźniaków. No i tam jak czytał, pamiętam jedne wykłady, Łukasz Ropień, ja byłem Ropień, a ty byłeś Rdzeń.
Jakoś
nie?
Tak.
I oczywiście wszyscy w śmiech, no bo przecież mamy to samo nazwisko.
I moimi gośćmi dzisiaj w takim bądź razie
Ropień i Rdzeń.
Bracia Ropień.
Są bracia Rdzeń. Myślę, że na moim kanale będziecie w większości tutaj znani, bo nie ukrywam, że to były takie powtarzające się odpowiedzi w postaci was jako gości. Zaczęliśmy od takiej trochę prywaty i może to i dobrze, bo tak się zastanawiam, różnie to bywa z rodzeństwem. W sumie tematu rodzeństwa ja jeszcze nie poruszałam u siebie w podcaście.
Dobry, trudny temat, znamy się na tym.
No, ale to jest też taki niepopularny temat w sensie, że no wiecie, generalnie zawsze się mówi, że rodzeństwo to fajna rzecz, w sensie dobrze mieć. Rodzice się decydują często na drugie dziecko czy na trzecie ze względu na... na to, które już
chyba
jest, albo na presję społeczną, ale też mało się mówi o tym, że te relacje potrafią być bardzo różne, nie? I często też potrafią się rozchodzić. Czy wy byliście, bo poszliście też jakby teraz, to co tworzycie, tworzycie razem. Studia gdzieś tam pewnie też to było w miarę razem, ale mieliście taki moment, że mieliście po prostu siebie serdecznie dość?
No oczywiście, że tak. Dobrze, że to jest logiczne. To były etapy naszego tutaj współżycia braterskiego. Początkowe etapy były w nieświadomości, czyli po prostu wiesz, jak ktoś wzrastasz w tym takim klimacie, że brat, bliźniak to jest jakby właściwie jedność. My mówiliśmy nawet w liczbie mnogiej o sobie, czyli my, no wszędzie szliśmy za sobą, więc wtedy to była taka chyba, nawet nie próbowaliśmy tych relacji jakoś zrewidować, nie? Po prostu one były takie, jakie były. Dopiero na studiach zaczęły się one tak rewidować, no bo wbrew pozorom, co niektórzy myślą, bliźniacy jednojajowi to są totalnie różne charaktery. Bardzo różne charaktery, mimo że wizualnie czasami ludzie nie są w stanie nas rozpoznać, może teraz bardziej, ale wcześniej, to temperamentami się różnimy i teraz sztuka, żeby odkryć ten temperament i u nas zaczęło się to dziać na studiach, kiedy zaczęliśmy wsłuchiwać się w swoją głowę ja, w swoją Łukasz, a nie byliśmy my, czyli ja, Łukasz, Mateusz i Łukasz, Mateusz tutaj, nie?
Jest coś takiego, że każda jednostka, każda, dosłownie każda dąży do takiej niezależności, no przecież ja chcę, mimo tego, że jestem bliźniakiem, trojaczkiem czy tam pięcioraczkiem, ja chcę, żeby świat odczytywał mnie jako Łukasza, a nie jako Mateusza albo Łukasz Mateusz. No przecież to jest taka naturalna, głęboka potrzeba do werbalizowania swoich wewnętrznych jakichś tam odczuć, myśli i przekazu. I faktycznie było tak, że trudno też oceniać, czy ta nasza droga, czyli takie ubieranie takie samo, takie bliźniakowanie było złe, no bo gdzieś tam no przecież na końcu jesteśmy wdzięczni za tą drogę. Ja przynajmniej jestem wdzięczny za tą drogę, którą przeszedłem, no bo uważam, że ona mnie ukształtowała w pewnym sensie i mam unikalne doświadczenia, których naprawdę niewiele osób posiada. I ważna, myślę, taka informacja jest, że czuliśmy, ja czułem, dobra, będę mówił za siebie, czułem zawsze, że im bardziej się zindywidualizujemy, tym bliżej będziemy siebie. I dokładnie tak było. Ja tylko pamiętam, bo ten moment, gdzie wyjechaliśmy w podróż dookoła świata po 4 roku, w ogóle te studia w wielu aspektach były tak, wiesz, abstrakcyjne, że postanowiliśmy je rzucić, wyjechać do świata i ja wykorzystałem powrót do Polski do tego, żeby pójść do innej grupy. I to faktycznie, przyznaj, że jeszcze poprawiło gdzieś tam nasze relacje, no bo mieliśmy inny krąg znajomych i faktycznie wyodrębniły się nasze takie może charakterystyczne umiejętności i moce.
Ja nie wiem, czy akurat to poprawiło relacje, bo to był, pamiętasz, trudny okres czasu, bo ty wtedy poszedłeś w politykę gdzieś tam mocno, zupełnie nasze się drogi emocjonalnie rozjechały totalnie, więc to były...
Powiedziałem długoterminowo, widziałem za 5 lat.
No dokładnie, więc to były etapy. Teraz jesteśmy na super etapie, gdzie jesteśmy totalnie, akceptujemy swoją odmienność i nie mamy takich oczekiwań, że wiesz, że brat bliźniak to jednak powinien coś, albo powinien inaczej, bo ja tak myślę, to też powinien myśleć inaczej. Nauczyliśmy się w końcu po tych, wiesz, latach i tej wiedzy, którą zdobyliśmy gdzieś o psychologii i doświadczenie nas nauczyło, że po prostu akceptujemy się takimi, jakimi jesteśmy, co nie znaczy, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że ten tak zwaną firmę, którą no, bracia rodzeń to jest siłą rzeczy firma, to są trudne momenty. Trudne momenty, mimo że to jest brat bliźniak, to prowadzenie firmy, która zajmuje dużo czasu, która na początku, wiesz, robi coś, co nie przynosi efektu, ty chciałbyś tak, chciałbyś inaczej, więc mieliśmy kilka takich poważnych rozmów, nawet w tym fajnym okresie czasu, więc, ale ja uważam to za całkiem normalne. Czasami jednak tak jest, że trzeba sobie wyjaśnić nawet w emocjach, ale byleby ich nie kumulować i nie udawać, że wszystko jest dobrze, tylko sobie walnąć między oczy po prostu wyjaśnić.
Ja myślę, że mogę to porównać, myślę, że do prawie każdej relacji, że w dobrej relacji ważny jest jednak podział obowiązków. I jakby to nie definiować, czy to chodzi o mycie, sprzątanie, zajmowanie się dzieckiem i tak dalej, to w firmie, zwłaszcza rodzinnej, chodzi o podział obowiązków. I ja pamiętam, byliśmy w 2017 chyba na Oil of Marketing i później, no to był w ogóle nasz początek gdzieś tam, wiesz, chłonięcia tego internetu i pamiętam, że ci właściciele tego brandu, tam jest kilku chłopaków, powiedzieli jedno zdanie, które my przekuliśmy u siebie na właśnie relacje, że kluczem do ich sukcesu było to, że w końcu podzielili obowiązki. Kto działa w jakiej dziedzinie i nie wchodzą sobie w paradę. I my to przełożyliśmy u siebie. Po prostu mamy jasny podział obowiązków i wszystkie pola, w których sobie podzieliliśmy, one i tak się stykają w małej części.
Tak.
Ja dam przykład. Ja siedzę w analizie badań naukowych, to jest mój konik, uwielbiam to robić, uwielbiam czytać, uwielbiam aktualizować badania naukowe, sprzedaję to Mateuszowi, mówię co jest na bieżąco, to jest jedna z moich dziedzin, w którą od początku do końca, na przykład jak piszemy teraz artykuł do międzynarodowego czasopisma, to ja to nadzoruję z całym zespołem naszym ludzi, którzy to robią i ty tego nie czujesz, bo nie jesteś od
dokładnie
tego.
Dokładnie, a ja w związku z tym, że jestem bardziej techniczny taki, wiesz, i czy nowe technologie, czy sztuczna inteligencja, czy gdzieś tam muzycznie, no to ja ogarniam w tym momencie chociażby aplikację, którą dopracowuję, spotykam się praktycznie codziennie z programistami, super ekipa chłopaków, ja to czuję, to mnie kręci i daliśmy sobie totalną, wiesz, takie zaufanie w końcu na tym etapie, że ja to ogarniam, przedstawiam Łukaszowi pewne kroki, ewentualnie pytam go, jak coś uważam, że powinniśmy skonsultować i tak naprawdę my mamy, wiesz, podwójną moc uderzenia, a mimo wszystko ten potencjał marnowaliśmy, bo tak za często robiliśmy te same rzeczy, będąc tak naprawdę zupełnie innymi osobami. Znaczy, może nie zupełnie, no wiadomo, że tam mamy pewne wspólne cechy, ale inaczej załatwiamy sprawy, inaczej rozmawiamy z ludźmi i to jest zarąbiste
ale
w tym
myślę,
momencie.
Ale myślę, że to zaufanie to jest naprawdę kluczowe słowo i taka, ja czuję faktycznie spokój i daję też z drugiej strony Mateuszowi przestrzeń na popełnianie błędów. bo przecież to, żebyśmy razem robili to, to nie znaczy, żebyśmy nie popełniali błędów. I naprawdę trzeba docenić to, uważam, w każdej relacji, tak czuję, żeby dać sobie nawzajem przestrzeń do popełniania błędów. Najgorsze, co można zrobić, to kontrolować drugą osobę.
I tak mówić sobie, że fajnie, jakby była inna, ale...
I... Znaczy, u mnie to się sprawdziło i tu w związku i w tym związku, tak. że im szybciej zaakceptujesz swojego osobę, partnera jest, takim, jakim jest, a nie, że takie wyimaginowane, stereotypowe, a może tak by zrobiła, a może inaczej by zrobiła. Nie, chłopie, to jest twój problem, żeby zaakceptować, że ona inaczej zrobi, niż ty byś sobie wymarzył. Bo to jest manipulacja.
I to jest jeszcze raz, tylko dam to jak z dziećmi, bo rozmawialiśmy też o swoich dzieciaczkach. To jest tak jak z dziećmi. Jeżeli oczekujemy, że ono doskoczy do pewnego poziomu kogoś tam, jakiegoś wyimaginowanego poziomu społecznego, mainstreamu, to będziemy mocno zawiedzeni, bo ona może doskoczy, ale to nie będzie doskoczenia, tylko w naturalny sposób dojdzie do tego swojego naturalnego poziomu w swoim tempie, a może nigdy tam nie dojdzie, a może jest dla niej pisana inna droga.
Dokładnie.
Z innymi genami, z innymi rodzicami, z innymi doświadczeniami. Naprawdę, dzieci tak szybko uczą życia i akceptacji tego, co jest. Przystosujesz się do jednego, za chwilę jest drugie. Nie ma rutyny. Rutyna jest rutyną przy dziecku, dobrze wiesz, zwłaszcza w tym wieku podobnym mamy. To jest po prostu szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków, które panują dookoła.
Tak, ale to w ogóle to porównywanie to jest krzywdzące nie tylko w kontekście dzieci i ode mnie taka sytuacja, wiecie, jak pojawi się pierwsze dziecko, znaczy może jak drugie i trzecie to też tak jest, ale ja nie planuję, więc się nigdy nie dowiem. Natomiast jak ci się pojawia pierwsze dziecko, to masz taką trochę tendencję, nie, do czytania, że o kurczę, dobra, 6 miesięcy, powinna już raczkować, tak, nie? 9 miesięcy, ona nie chodzi, ona nie wstaje.
A jeszcze jak słyszysz tę historię, że o kurczę, tej znajomej dziecko już w wieku 10 miesięcy biegało.
Albo mówi już pełnymi zdaniami.
A ten mówi, a ten ma wszystkie zęby, a ten to. I na przykład ja z tym nie miałem problemu, przyznam się, ale myślę, że ty masz ciekawszą, no bo ja już jestem na tyle dojrzały, moja żona jest na tyle dojrzała, świadoma, mamy tyle wiedzy, że po prostu mamy wyrąbane na to totalnie nie mamy oczekiwań. No może w 1% gdzieś tam się łapiemy na tym.
Ale wiecie, zmierzałam do tego, o swoim doświadczeniu z dziećmi, to możesz mi też powiedzieć, ale zastanawiałam się, na ile wy byliście porównywani między sobą, jak byliście dziećmi. Bo jednak nie dość, że jesteście, i nawet nie chodzi mi o kwestie takie, wiecie, wizualne, no bo to jakby jest oczywiste, nie? Ale takie właśnie charakterologiczne.
Zawsze to było straszne. Ja pamiętam, że to było tak, a ty z matematyki jesteś lepszy, a ty z polskiego jesteś gorszy. No oczywiście, że tak. Po czasie teraz, kiedy czytam książki psychologiczne i sam mam dwójkę dzieci, to po prostu... Jak teraz to słyszę i wiem, czego ja nie mogę, nie powinienem zrobić moim dzieciom, żeby im nie straumatyzować życia dorosłego, to ja mówię, Boże, Jezu, najlepsze, co można zrobić, żeby skłócić rodzeństwo, to porównywać ich. Dokładnie. I mówisz, ty jesteś lepszy z matematyki, a ty lepiej grasz w piłkę. Znaczy, okej, bo to są też... Inna sprawa, to są fakty, że na przykład jeden robi lepiej to, a drugi inne, tylko że to nie chodzi o to, żeby porównywać, tylko powiedzieć, ty słuchajcie, jesteście kumplami, braćmi i teraz zaakceptuj to, że Brachol może, nie mówię, że gra, ale może coś robić lepiej, nauczcie się, a ty zaakceptuj, że pomagajcie sobie, bo ludzie nie umieją wszystkiego robić jednocześnie tak samo, tylko trzeba zaakceptować, ale nie porównywać, że ty jesteś lepszy, ty jesteś gorszy, bo to jest inny klimat. Niby to samo, zauważasz fakt, ale sposób przekazania jest moim zdaniem kluczowy.
To prawda. To jest najlepszy sposób, żeby skłócić rodzeństwo ze sobą.
Zobacz, a przecież Wojtek gra tak, a ty nie. Zobacz, Łukasz jest lepszy, jakbyś mógł do niego dorównać. No kurde, nie muszę do niego dorównywać, tylko muszę iść swoją drogą.
I oczywiście, żeby była jasność, ja nie znam recepty na to, żeby tego nie robić, tak? Przy dwójce, trójce.
Świadomość i nauka.
Tak, jakby możemy unikać błędów w przeszłości, ale z drugiej strony, ostatnio jak byłem na tak zwanym tym placu zabaw dla dzieci i te kulki i tak dalej, no to wziąłem sobie leżące czasopismo psychologiczne, to chyba było Zwierciadło Psychologia, tam psychologia dziecięca, coś takiego. No i był artykuł o pokoleniu awokado, nie wiem czy wiecie.
Rafał, nie wiem czy wiesz.
To te dzieci, które teraz są wychowywane, są nazywane przez niektórych pokoleniem awokado. Dlaczego? No bo awokado jest uważane za, nazwijmy to owoc bardzo wartościowy, bardzo pełny witamin, minerałów, no już nie mówiąc o tym, że jest idealny dla stylu niskowęglowodanowego, ale też jest pewnym takim wysokim poziomem, jeżeli chodzi o dostępność. Kiedyś było to takie uznawane za wręcz snobizm jedzenie awokado, tak? No drogie i tak dalej. No i dzisiaj każdy rodzic, wiedząc już, mając tą wiedzę, stara się w trosce o dziecko, dawać mu wszystko, co najlepsze. No i to awokado jest takim symbolem dbania o potrzeby dziecka, czyli jakby jak analizowaliśmy to u mnie w domu, to my nie jesteśmy tymi rodzicami, bo uważam, że to nie jest dobre, ale ci rodzice z pokolenia awokado to próbują dziecku, dają, mówią mu tylko: w domu masz bezpieczną przestrzeń, my tutaj odpowiadamy na każde twoje zapotrzebowanie emocjonalne, jesteśmy wyedukowani, wiemy, jakie masz potrzeby, masz być szczęśliwy, masz znaleźć swoją pasję i my nawet mieszkając na pustyni znajdziemy ci lodowisko do gry w hokeja, bo może akurat masz pasję do gry w hokeja i to jest twój konik. Tak? Czyli to jest takie przegięcie w drugą stronę i ten artykuł myślę, że był bardzo ważny, bo brał w opiekę tych rodziców, którzy ulegną temu, tej filozofii, mówiąc, że słuchajcie, to nie tędy droga, bo wy sami siebie wykończycie, a dziecko tak naprawdę, on znajdzie swoją pasję, bo to nie jest ta jedna, jedyna pasja, która po prostu wyjdzie. Dziecko musi się nauczyć doceniać życie, czyli dzień taki zwykły, nudny i jak się nauczy tego zwykłego dnia, to on naprawdę osiągnie sukces, bo znajdzie coś, co go zacznie kręcić. Nie wiem, czy to ma sens, czujesz to,
ma
nie?
Ma sens i czuję to, bo wiecie, ja mam takie poczucie, że my trochę, teraz jest trochę taka rekompensacja tego, co robili, nie wiem, moi rodzice i ich rodzice, którzy byli zupełnie w drugą stronę, w sensie takim, że tam nie było za bardzo świadomości, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci. Dużo rzeczy się pewnie mówiło, o których nie powinno się mówić, między innymi przekazywało się traumę typu porównywanie rodzeństwa, był ten syndrom grzecznych dziewczynek i cała masa tych różnych rzeczy. I to jest super, że to się zmienia i że to idzie w drugą stronę, ale jak my dobrze wiemy, my jako ludzie trochę tacy jesteśmy, nie? Że lubimy iść ze skrajności w skrajność, nie? I to ja się ostatnio tak złapałam, wiecie, ja przechodzę teraz jeszcze chwilę ciągnąc temat dziecka do tego momentu, gdzie słowo nie, to jest takie słowo, że jak je wypowiesz, to trzymaj się, wiecie, ścian i podłogi, bo się zaczyna po prostu tantrum, nie? Bunt dwulatka.
Tak.
I teraz mój mąż, wybacz mężu, to nie mówmy już, starajmy się nie używać słowa nie w domu. Ja mówię, czy ty jesteś normalny? Ja mam nauczyć teraz to dziecko, że ona pójdzie w świat, tak, wiecie, ale teraz to
nie
poważnie.
Nie.
I nikt jej w życiu nigdy nie powie
depresja,
nie.
Tak.
Wiecie, to, no, i to właśnie to jest dokładnie to, no, nie? Że my trochę teraz jako rodzice chcemy być tak wrażliwi na te emocje i uczucia i potrzeby tego dziecka, że jest bardzo łatwo przejść dokładnie w tą stronę, o której ty mówisz,
oczywiście,
nie?
Oczywiście.
Tak, a z drugiej strony sami wiecie, jak to jest. Uważam, że my tak czy inaczej w jakimś stopniu programujemy mózgi naszych dzieci. Oczywiście nie popełnimy tych błędów tamtego pokolenia, ale popełnimy swoje błędy, ale ja uważam za super umiejętność naszego pokolenia, że myśmy się nauczyli rozmawiać z dziećmi, nauczyli się je przepraszać, nauczyli się przytulać, nauczyli mówić, rozmawiać o emocjach. Oczywiście, że popełnimy swoje błędy, bo kto mnie nauczył wychowywać dzieci? Przecież ja na żywym organizmie właśnie, na otwartym sercu ja teraz operuję, ale nigdy wcześniej nie operowałem na dwóch sercach. Ale fajne jest to, że możemy komunikować się z dzieckiem po to, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, a nie tam iść, wiesz, tym takim utartym schematem społecznym na zasadzie: ja mam zawsze rację, masz mnie słuchać, bo ja jestem twoim ojcem, oczekuję od ciebie szacunku. No nie, tu jest dynamicznie.
I fajne jest to, że żyjemy w tych czasach, że chociażby na takich podcastach jak u ciebie i wielu innych takich typowo już psychologicznych podcastach po prostu wystarczy włączyć i chłonąć wiedzę typowo psychologiczną. Byłem świadkiem kilka dni temu takiej sceny w sklepie, w jakimś centrum handlowym, gdzie córeczka 4-5-letnia wychodzi z fryzjera z mamą i mówi do mamy: mamo, ale dlaczego odpowiedziałaś za mnie, pani, na to, pani się zapytała, czy jesteś zadowolona z fryzury, że tak i szybko wyszliśmy. Dlaczego nie spytałaś się mnie najpierw, że, czy jestem zadowolona? I ta matka była tak zbita w ogóle z tropu, kompletnie nie wiedziała, jak zareagować i mówi: wcale nie odpowiedziałam za ciebie, tylko po prostu powiedziałam szybciej. Aha. Czyli no, ja poczułem taki dyskomfort, nie tak, że po prostu to było słychać, wszystko było słychać. I ta dziewczynka powiedziała: a może teraz chociażbyś mi się spytała, czy jestem zadowolona z tej fryzury.
Niesamowite.
Jaka świadomość dziecka, co?
To mam aż dreszcze po prostu. I mama pod presją tej 4-letniej dziewczynki ogarnia się, 4, 5, 6, nie wiem, mówiąca dziewczynka
załóżmy,
taka.
No już tam na jakimś etapie.
Mówi: dobrze, to w takim razie, czy jesteś zadowolona z swojej fryzury? I teraz widzicie, co tu się odbyło? Tu się całe życie odbyło. Po prostu. Tu jest, wiesz, wymiana roli uczeń-nauczyciel, wymiana roli dziecko-rodzic. I teraz myślę, że taką lekcją, którą z tej sceny trzeba wyciągnąć, że rodzic ma być w hierarchii zawsze rodzicem. To rodzic ma być odpowiedzialny, to rodzic ma się opiekować dzieckiem, to rodzic ma zachowywać się jak ta dziewczynka w stosunku do mamusi. Jeżeli zmienimy tą hierarchię w rodzinie, to wszyscy będą musieli ulec psychoterapii. Bo jeżeli się pomieszają te hierarchie, to jest wielka zła energia w tej rodzinie i nigdy ci członkowie tej rodziny się nie dogadają, bo jest zaburzony podstawowy przepływ energii w hierarchii rodzinnej.
A czy wy, skoro będziemy zmierzać trochę do zdrowia psychicznego i też myślę, że fajnie uda się to połączyć z tematem diety, którego pewnie każdy słuchający dzisiejszego odcinka oczekuje i jest bardzo zdziwiony, że jeszcze do tego momentu nie zostało to w ogóle poruszone.
Makaron zabija. Mamy to.
Czy wy przeszliście swoją własną psychoterapię?
To zacznę ja, bo...
Wyrwałem się.
Ja oczywiście... Bo to zależy, co nazywasz psychoterapią. Takiej klasycznej ja nie przeszedłem, w sensie psychoterapii w gabinecie psychoterapeuty, tylko ja uważam, że ja przeszedłem autoterapię, czyli autopsychoterapię w wyniku książek, które przeczytałem i tej na szczęście umiejętności analizy tej wiedzy, którą miałem. Gdybym tego nie przeszedł, to moje dzieci, ja przez pierwsze lata wychowywałem dokładnie w schemacie, który wychowywali moi rodzice. Ja już w głowie miałem plan na moje dzieci. Ja już wiedziałem, że muszę założyć subkonto, żeby odkładać na korepetycje moich dzieci. Ja już wiedziałem, że moje dzieci muszą skończyć jakieś dobre studia. Niesamowite. I teraz w którymś momencie... ogarnąłem się razem z małżonką, się ogarnęliśmy, zdobyliśmy wiedzę, akurat czytaliśmy książki dr Szefali, świetna psycholog dziecięca, po obejrzeniu pierwszego jej filmu zacząłem normalnie płakać, bo mówię, co tu się odwala w tym naszym domu w tym momencie, ale oczywiście to było połączone z tym budzeniem się już świadomością ogólnie, jak świat jest skonstruowany i to był jeden taki puzzle wychowanie dzieci, gdzie wiesz, gdzie no ewidentnie ja uważałem się za autorytet, bo jestem ojcem, ale taki z nadania autorytet, no teraz jestem autorytetem dla moich cudownych chłopaków, ale dlatego, że zasłużyłem na to miano, bo ale nie w ten sposób taki na zasadzie, ja wiem, co masz teraz robić w życiu, bo ja jestem dorosły. I teraz jak ja sobie pomyślę, że ja sobie parę lat temu życie ogarnąłem, to kim ja jestem, żeby im mówić, jak mają żyć. Więc ja przeszedłem taką ścieżkę psychoterapii wewnętrznej, w ogóle wewnętrznego buntu, wewnętrznej zdobywania wiedzy i analizy i uważam, że jestem w dobrym momencie. Pewnie przydałaby mi się taka psychoterapia klasyczna, aczkolwiek nie widzę na razie takich elementów i jestem w stanie to przeanalizować, które mi, wiesz, wpływają na mój dyskomfort życia, czyli jakby czy relacje, czy no analizuję sobie pewne rzeczy, z którymi mam jeszcze kłopoty, ale robię to na razie sam. Łukasz daje mi też wiedzę, bo Łukasz jest mądrzejszy, jeżeli chodzi o psychologię, więc gdzieś tam sobie to wszystko analizuję i na razie jest to okej.
I fajnie to powiedziałeś, bo ty doszedłeś do clou potrzeby i wskazań do psychoterapii. Jeżeli ktoś budzi się jakiegoś dnia i ma lęki, jeżeli ktoś budzi się któregoś dnia i ma jest głęboko smutny i nie wie, w którym kierunku iść, nie wie, kim jest, nie potrafi adekwatnie reagować do sytuacji albo jak zareaguje, to po jakimś czasie zastanawia się, zaraz, to byłem ja, czy to kto to był? I wiele jeszcze innych takich sytuacji, które są bezwzględnym wskazaniem do tego, żeby przyjrzeć się sobie w psychoterapii. Jest mnóstwo szkół psychoterapii, mnóstwo styli i tak dalej. I ja taką klasyczną psychoterapię, która polegała na 5 spotkaniach u niesamowitej pani Marzeny, którą znalazłem też, chyba przyciągnąłem ją do życia psycholog, polegało na tym, że znaczy w ogóle wskazaniem do tego było właśnie to, co mówię, czyli osiągałem w społeczeństwie sukces, bo tak, miałem już jedną specjalizację skończoną, zacząłem drugą specjalizację z kardiologii, furę sobie kupiłem taką, jaką należy, w marynarkach, w koszulach chodziłem, kasa była.
Sukces.
I wchodziłem do domu i patrzyłem w lustro, mówię, kurde, coś mi tu nie pasuje, no jakoś nie widzę tego, co i widzą ludzie, którzy poklepują mnie po ramieniu. Byłem głęboko nieszczęśliwym człowiekiem, po prostu głęboko nieszczęśliwym człowiekiem, 20 kilo cięższy, palącym papierosy, lubiący whisky i pizzę Giuseppe. I teraz no, jakby takie połączenie musi cię skłonić do poszukiwania prawdy o sobie. I ja miałem to szczęście, że po tych piątym spotkaniu nie dotykałem ani jakiegoś tam dzieciństwa, nic, po prostu wyszło jedno zdanie, które ustawiało mi całe życie. Wyobraźcie sobie, jedno, jedyne zdanie, które, bo my pracowaliśmy w takim nurcie behawioralnym, ale też trochę takim hellingerowskim. Znaczy Hellinger, to jest Bert Hellinger, czyli taki guru od ustawień systemowych. On tak prowadził psychoterapię, że dawał się, tak jak ty nam, wygadywać ludziom i w którymś momencie mówi ten wyraz. Bo czuł intuicyjnie, że tu może to złapać. I tak samo, ja powiedziałem pewne zdanie, psycholog mówi, to zdanie, zatrzymajmy się. I ja po prostu, aż mam ciarki, mówię, Jezus Maria, to zdanie. I teraz wiedziałem, że to zdanie warunkuje całe moje życie, czyli to nieszczęście, które po prostu przez pryzmat tego zdania. I teraz to, że ja dowiedziałem się, że pewne przekonanie, które niosło to zdanie, warunkuje całe moje dotychczasowe życie, to było jedno. Ale ja z jakiegoś powodu wiedziałem już, co mam robić. Ja pierwsze, co zrobiłem po powrocie z tego spotkania, to było wyłączenie telewizji. Rozpocząłem wtedy regularnie medytować. Już byłem w trakcie afirmacji. Już byłem w trakcie styl niskowęglowodanowy pojawił się po kilku tygodniach jako dodatkowy element zmiany mojego mentalnego życia. I wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło. W efekcie stworzyłem świetną relację, założyłem rodzinę, schudłem 20 kilo, rzuciłem palenie, nie piję alkoholu. No czasami jak się spotkamy raz na pół roku, to sobie wypijemy winko. Jedno zdanie. I to była moja taka klasyczna psychoterapia. Uważam, że jeżeli ktoś, wnioskując już, chodzi na psychoterapię 5 lat do jednej osoby i nie ma efektów, to nie tędy droga. Proszę, szukajcie innych sposobów. Myślę, że jest w was rozwiązanie, które jest szybciej do... Albo po prostu dajecie... Kurczę, to może zabrzmi jak ocenianie. Sama psychoterapia to jest tylko puzzle, który ma się dołączyć do waszej inspiracji i determinacji do zmiany waszego życia. Tak bym to powiedział.
Nasuwa się pytanie, co to było za zdanie?
Kurde... To powiem, jakie to zdanie, bo to myślę, że może wielu pomóc. Ja na przykład byłem przekonany i całe życie powtarzałem, że najważniejszą, to jest to zdanie, najważniejszą komórką społeczną jest mama, tato i dzieci. I teraz ja byłem sam i wchodziłem w relację przez pryzmat tego zdania, czyli byłem zawsze, czułem się gorszy od tych, którzy mają rodzinę. I powtarzając to zdanie, to oczywiście jest bardziej skomplikowane, ale jak ja zdałem sobie sprawę, że ja tworzę relację w perspektywie tego zdania, czyli z poczucia niższości, że nie mam, a chcę mieć, czyli wchodzę nie do końca w odpowiednim tempie, z odpowiednią osobą, z odpowiednim mentalem i tak dalej, to rozwaliło wszystko. To rozwaliło wszystko. Banał, to zadziałało u mnie.
Ja muszę jeszcze pociągnąć, bo widzę, że ta rozmowa mogłaby pewnie trwać 2 godziny, zanim dojdę do meritum, które jeszcze tutaj chcę przedstawić, ale jeszcze mamy czas. Ale ty powiedziałeś coś takiego odnośnie oczekiwań, że miałeś zaplanowane dla swoich dzieci odłożone pieniądze, gdzie pójdą na studia, bla, 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 bla. I chyba powiedziałeś, że tak jak twoi rodzice?
No tak.
Czy to jest tak, a wasza medycyna, czy to... Bo wiecie, często jest tak, nie? Ja znam bardzo dużo takich ludzi, nie? Co to oni się urodzili i oni już mają plan na życie, nie? Jak ja oglądałam, nie wiem, czy oglądaliście film z Willem Smithem o siostrach Williams. Kolosalny sukces, więc super, nie? I mój mąż był zachwycony,
co to jest sukces.
A ja za każdym razem w tym filmie, jak była ta scena tego ojca, który po prostu, wiesz, miał plan na życie tych dzieci i tam w ogóle jakby te dzieci to były drugoplanowe, to ja po prostu miałam ścisk w żołądku, nie? Mm-hmm. Ale to jest częsta sytuacja, nie? Że rodzice i też rodzice są głęboko przekonani, bo teraz, żeby wytłumaczyć trochę rodziców, że oni robią dobrze, tak? Dla tych dzieci, mając dla nich cały plan.
Znaczy może inaczej, robią coś nieświadomie. Czy dobrze, czy nie, to wiesz, oczywiście wychodząc z założenia, że wszystko jest po coś i wszystko prowadzi do czegoś tam w przyszłości, no to nie wypadałoby nie oceniać. Oczywiście to jest trudne i ja nad tym pracuję jeszcze właśnie, bo ja uważam teraz, mając swoje dzieci, że zobacz, jak gdybym nie zdobył wiedzy, a wiedza jest na wyciągnięcie ręki, popełniłbym ten sam schemat i ja, to jest moja teoria i moja hipoteza, że wtedy wydłużyłbym drogę poznania samego siebie, no bo takie wrzucenie kogoś w swój schemat w schemat twoich marzeń, twoich ambicji, nie zadając pytania twojemu dziecku, a co byś chciał robić? No jak nie wiesz, to poczekaj, może spróbuj, albo po prostu obserwować i ewentualnie zareagować, kiedy dziecko potrzebuje pomocy. Moja hipoteza jest taka, że to przyspiesza drogę odnalezienia własnego siebie, a wrzucanie dziecko w takie swoje marzenia i w swoje ambicje zdecydowanie wydłuża drogę, bo to odkleja ciebie od twojego wewnętrznego głosu, który prędzej czy później się pojawi, ale pojawi się później, kiedy jesteś w systemie głębokim i robisz coś, w co wrzucono ciebie na siłę. I teraz zobacz, oczywiście, że takie były czasy. Były takie czasy, że rodzice z miłości nie umieli inaczej, planowali tą przyszłość, dlatego że większość rodziców chciało, żeby ich dzieci były bezpieczne finansowo, czyli no, lekarz, prawnik i inny zawód na tak zwanym szczycie społeczeństwa. Możemy oczywiście dyskutować, czy tak wygląda szczyt społeczeństwa, że masz pieniądze, ładnie wyglądasz, masz biuro, ale jesteś nieszczęśliwy. No moim zdaniem zdecydowanie nie, ale robili to z niewiedzy. Tak to było. I teraz ja byłem bliski tego, żeby powtórzyć dokładnie ten schemat, mimo że wiedzę mamy dookoła. Wszędzie jest mnóstwo wiedzy, więc z drugiej strony ja uważam, że każdy może podnieść tą wiedzę i spróbować chociaż poprowadzić te dzieci inną drogą niż taką drogą własnego ego i własnych marzeń niespełnionych, które przerzuca się na dzieci. W dzisiejszych czasach moim zdaniem nie ma już wytłumaczenia i jest zdecydowanie łatwiej pokierować dziecko, żeby znalazł tą pasję i tą chęć do życia po swojemu, a nie po mojemu jako rodzic.
Druga rzecz, która mi zaświtała w twojej historii, medytacja, afirmacja, dieta była później. Medytujesz dalej? Medytujecie?
Ja no już przyznam się, że nie.
Zmierzałam do afirmacji. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ja...
Ale afirmować afirmuję regularnie.
Tak, ale wiesz co? Ja mam problem z afirmacją. Zaraz wam powiem, jaki mam problem z afirmacją. Może źle afirmuję. Ale tak całkiem serio. Mam problem taki, że jak ze wszystkim w internecie... jest bardzo dużo ekspertów X od czegoś, nie? I o ile ta afirmacja sama w sobie, sam zamysł, i tu bym chciała powiedzieć, zobaczyć, jak to z twojej czy z waszej perspektywy wygląda. Sam zamysł jest jak najbardziej adekwatny i ja uważam, że to 100% działa. Tak bardzo dużo jest też takich osób, które tą afirmację już biorą na wyższy level, nie? W postaci tańca przy słońcu i że wiesz, jak będę śpiewać jakieś tam modły, rytmy i tak dalej. Jakby tego jest sporo, nie? Ja nie będę tutaj wymieniać nazw różnych kont i tak dalej. Jak w twoim przekonaniu powinna wyglądać i afirmacja? Jakby w ogóle czym jest afirmacja?
Znaczy, dla mnie to jest, dam obrazowy przykład. Jak ja sobie wracam co jakiś czas do tej listy, bo stworzyłem sobie listę afirmacji, które dostosowałem do swoich potrzeb. Czyli na przykład paliłem wtedy jeszcze papierosy, to napisałem sobie, jestem niepalącym lekarzem, który ma potężną wiedzę o insulinooporności i dzieli się z tą wiedzą z ludźmi na całym świecie i w Polsce na wykładach.
Konkret.
I tak się dzisiaj dzieje. Dalej, jestem niepalącym lekarzem, bo też chciałem jakby wzmocnić to, że rzuciłem palenie, tak? Czyli jakby chciałem jeszcze dorzucić tą cegiełkę. I na przykład jestem, nie wiem, wysportowanym, dobrze czującym się zdrowym człowiekiem, który ma świetne relacje z ludźmi i coś tam jeszcze. I jak sobie wracam do tych list afirmacji, to śmieję się, bo wiele rzeczy ja dzisiaj robię. Po tych 7 latach ja wiele rzeczy z tych afirmacji robię, a one nie istniały wtedy. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że to jest tak, jak ostatnio byłem na ustawieniach systemowych i tam poznaliśmy się z kolegą i śmiejemy się, że afirmacje to jest to, że siedzisz na toalecie z gazetą Forbesa w ręku i mówisz, za 10 lat będę milionerem. No ale umówmy się, to jest świetny początek do tego, żeby być milionerem, tak? Tylko teraz jaka jest droga między tym siedzeniem na toalecie, a jeszcze innymi czynnościami, które robisz? No bo ty, Rafał, który jest za kadrem, dobrze wie, bo ja byłem w procesie z wami, z nimi, z chłopakami też. Oni dobrze widzieli mój proces. Afirmacja była w trakcie biegu, w który zaczynał się o 5 rano. Afirmacja była w trakcie morsowania, które było oczywiście zimą. Afirmacja była w trakcie wielu innych czynności, które miały sprawić, że ma być zdrowy umysł w zdrowym ciele. Samo siedzenie na tak zwanym kiblu, za przeproszeniem, i czytanie Forbesa i tych sukcesów milionerów jest stratą czasu. Oczywiście musi być mnóstwo innych czynników, dostosowanych do twoich potrzeb, do twoich możliwości, ale też wiadomo, gdzieś tam musi być ta determinacja, która spowoduje, że jest zimno, ale wstajesz i po prostu idziesz. To jest, zależy, jak mocno chcesz się zmienić. Gdzieś tam na końcu, to wiem, że to jest bezwzględne, ale na końcu jesteś ty doprowadzony do tego korytka i z tego korytka nikt się za ciebie nie napije. Po prostu musisz złapać tą energię działania i działać.
Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś. Miałam, szczerze powiedziawszy, nadzieję, że taka będzie twoja odpowiedź, dlatego że ostatnio znalazłam kurs w internecie, który się nazywał Pieniądze z powietrza. Opisujesz, nie będę czytała. Nie chcesz wiedzieć. Nie. Natomiast fajnie, że powiedziałeś, że tak to wygląda, nie? Że afirmacja afirmacją, ale ta praca, ona w to wszystko musi być włożona. Chciałam przejść teraz bardzo stopniowo do tematu zdrowia psychicznego / diety i zacząć od najmłodszych, bo ja wczoraj opublikowałam, tak jak wam mówiłam za kuluarami, odcinek o depresji u dzieci. I teraz tak, czy waszym zdaniem, albo czy z waszego doświadczenia, fakt tego, że ja teraz nie będę tutaj rzucać rankingami i statystykami, pewnie się pomylę, ale jakby problem otyłości i nadwagi wśród dzieci jest ogromny obecnie. Nie wiem, czy Polska nie plasuje się gdzieś jakoś w topowych rankingach, jeżeli chodzi o tą nadwagę i otyłość wśród dzieci. Jednocześnie z roku na rok rośnie też, przynajmniej według statystyk, ilość depresji i prób samobójczych wśród dzieci.
Ale temat. No to słuchaj, uważaj, na pewno się pomylisz w statystykach, bo jakbyś chciała przytoczyć te takie oficjalne, to one są zdecydowanie bardzo bliskie, stukrotnie zaniżone. Okay. Czyli generalnie, no, jechaliśmy sobie teraz do ciebie i do Warszawy generalnie i czytaliśmy z różnych źródeł te statystyki. One rzeczywiście są zatrważające i to trzeba powtarzać, bo ja uważam, że jak sobie pewne rzeczy uświadomisz i wyobrazisz, to dopiero zaczynasz wtedy działać i myśleć, że to jest problem. I wyobraźcie sobie, że każdego miesiąca, prawda, tak czytaliśmy, każdego miesiąca w Polsce 7 tysięcy dzieci próbuje popełnić samobójstwo. Ogarniasz te statystyki? Nie. 7 tysięcy dzieci. Depresja to w 2030 roku, tak podaje WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, ale ja bym otworzył nawias chorób tak naprawdę, no bo organizacja, która powinna dawać nam wskazówki, jak wycofywać choroby metaboliczne, podaje coraz to nowe statystyki, w jaki sposób, nowe choroby, na które będziemy umierać, i jednocześnie dając nam stare zalecenia. Więc w 2030 roku chorobą światową będzie depresja. Jakimś cudem składa się to z pandemią i z tym, że na cukrzycę będzie chorować praktycznie, wszyscy będziemy chorować. Nasze dzieci, jak nic nie zrobimy, a to chociażby to spotkanie i ta rozmowa jest krzykiem o to, żeby zacząć coś robić, ale zacząć coś robić skutecznego, a nie powiązanego z przemysłem i farmaceutycznym i spożywczym, czyli skutecznego, niezależnego, to nasze dzieci będą miały tylko i wyłącznie kolegów chorych na cukrzycę. Bo już dzisiaj w Stanach Zjednoczonych otwierają się szpitale tylko po to, żeby leczyć dzieci na chorobę starczą, którą była kiedyś cukrzyca typu drugiego, a teraz jest chorobą młodzieńczą. No to musimy połączyć kropki. Choroby metaboliczne, choroby psychiczne, połączyć to, plus dodać do tego wybitną nieskuteczność leków, które oferuje się osobom chorym psychicznie, i zacząć mówić o nowej drodze leczenia chorób psychicznych.
Depresja jest główną przyczyną niepełnosprawności na świecie i WHO w 2018 roku podawało, że 1 miliard osób na świecie jest chorych psychicznie, w sensie albo depresja, albo dwubiegunówka, albo łagodne jakieś stany zaburzenia afektu. 1 miliard. No to dużo. To jest dobry rynek do sprzedaży różnych specyfików produkowanych przez wielkie korporacje. Słyszałem taką anegdotę, oczywiście nie wiem, czy tak jest, ale domyślam się, że z dużym prawdopodobieństwem może tak jest na spotkaniach wielkich firm, które sprzedają leki, że podaje się statystyki. Słuchajcie, otyłość na świecie rośnie rok do roku, dajmy na to, nie wiem, 30%. I tam wszyscy powiększamy rynek zbytu.
Sukces!
Zamiast, no tak się to odbywa, tak? No przecież chyba nikt jeszcze w miarę logicznie myślący mający chociaż troszkę niezależnego myślenia, nie myśli, że w tych firmach są spotkania takie jak tutaj, gdzie zastanawiamy się nad pewnym problemem i próbujemy go zlikwidować w sposób niekosztowy, bo zmianą stylu życia. Przecież na zmianie stylu życia nikt nie zarabia. Jeżeli jeszcze ktoś ma czelność myśleć, że jakiekolwiek strony, grupy, kluby zakładane przez Big Pharma,
towarzystwa naukowe,
zakładane przez Big Pharma są po to, żeby robić ludziom dobro, to myślę, że pobudka. Naprawdę to już ostatni dzwonek na pobudkę.
Z takich ciekawostek, czy skuteczne, czy nie, ale tak w ogóle po rozmowie z panią psychiatrą istnieje tak czy inaczej tylko i wyłącznie jeden lek antydepresyjny, który podobno można podawać dzieciom i on jest bezpieczny, więc to jakby nie ma się za wielkiego pola popisu, tak? I to jeszcze o ile z dorosłymi można dyskutować, można próbować dobierać, można zmieniać, tutaj ma się tylko i wyłącznie jedno rozwiązanie i dla mnie zatrważające jest to, że mimo wszystko nie pomyślimy nigdy o tych najprostszych rozwiązaniach, które są też jednocześnie, ja sobie zdaję sprawę, tymi najtrudniejszymi. I wiecie, co ja często słyszę, jak pokazuję, że moje dziecko zjada, bo moje dziecko lubi strasznie podroby i różne inne dziwne rzeczy, których, wiecie, jak ja to się śmieję, to nie, autentycznie to nie jest żart, jak ja, moje dziecko było chore i miało jelitówkę, więc mówię, niech zje cokolwiek, autentycznie, no bo wiecie, jesteś w takiej sytuacji, że dziecko wymiotuje, nic nie je, chcecie, żeby coś zjadło. I ja jej dałam, słuchajcie, czekoladę, a w drugiej ręce dałam jej jakieś tam mięso, już nie pamiętam, i to dziecko nawet przy jelitówce nie chciało jeść tej czekolady. To jest autentyk. I mnie zawsze wszyscy pytają, no ale moje dziecko nie chce pić wody, moje dziecko nie chce jeść tego i tego i tak dalej. Jaki wpływ, bo to od tego zawsze trzeba zacząć, realnie my mamy na to jako rodzice, nie? Bo to jest trochę tak, że my oczekujemy od naszych dzieci, że będą jadły, nie chcę powiedzieć brokuły, bo akurat ja brokułów nie jem, no, ale taki jest często steka, ale my sami zjadamy pizzę i popijamy winem, nie?
To jest jedna kwestia, bo poruszyłaś dwie kwestie leków i tą drugą kwestię, to może najpierw do tej drugiej kwestii się odniosę, bo ja współczuję rodzicom, którzy w dzisiejszych czasach wychowują dzieci, bo generalnie cały świat próbuje zrzucić taką rzeczywiście mocną winę na rodziców i oczywiście gdzieś tam na papierze to tak wygląda, no bo przecież ja to dziecko zrobiłem, ty urodziłaś, wychowujemy to dziecko, przecież mamy w 100% wpływ na to, co dziecko jest. Otóż no nie do końca. To tak jakby powiedzieć osobie otyłej, że to jej wina, że przytyła. No pośrednio tak naprawdę, ale wracając już do dzieci, świat, w którym żyjemy i przede wszystkim przekaz marketingowy mało powiedzieć nie ułatwia. On po prostu manipuluje i podświadomie działa na mózgi rodziców, że ci rodzice bardzo często nieświadomie krzywdzą dzieci. Nie dlatego, że chcą, bo przecież kto chce skrzywdzić swoje dziecko? Oprócz jakiejś patologii totalnej, o której nie będziemy rozmawiać, bo przecież nie o to chodzi, to większość rodziców daje te serki Danio pełne cukru, bo tam jest napisane, że są źródłem białka i taki jest przekaz kolorowy, dzieci to lubią, tam są jakieś zagadki i różne inne pioseneczki. Lub też soczki bardzo popularne, które w reklamie świetnie skonstruowanej przez specjalistów mówią, że sok to idealny, codzienny do śniadania dodatek dla dziecka. No to teraz ci biedni rodzice przecież robią dobrze, ale kiedy zagłębiasz się w temat z niezależnych źródeł i wiesz, że sok pity regularnie to stłuszczenie wątroby u dziecka, już u 6-miesięcznych dzieci rozpoznaje się stłuszczenie wątroby, że te wszystkie deserki, które dają źródło białka i witamin, to jest cukier, który powoduje, że jest głównym źródłem otyłości i chorób metabolicznych u dzieci, no to wyjść z tego matrixu i z tych wszystkich, wiesz, przekazów bardzo często mówionych przez autorytety, to są przecież reklamy, w których mówią ubrani w lekarzy albo w jakichś profesorów, tak zwane autorytety. Plus jesteś rodzicem zapracowanym, zabieganym, zestresowanym, to dziecko przecież wymaga od ciebie poświęcenia i przede wszystkim ty sama na siebie nie masz czasu i sam nie masz czasu, a jeszcze musisz zająć się dzieckiem, więc bardzo często ten świat cieszy się i zaciera ręce, dobrze, że jesteś zapracowany, no bo tak, dasz dziecku ten słodki serek, ono się ucieszy, powie, że cię kocha, dasz tableta, ono powie, dziękuję ci mamusiu, kochana, jesteś super, i teraz w dzisiejszym świecie łatwiej iść, jak to idzie na rzeź?
Owce.
owce dokładnie na rzeź.
Tak, nie? Owce.
To jest łatwiej, ale ostatecznie to jest katastrofa i zagłada. Ale cieszymy się, że jest. My widzimy, że to jest masowe obudzenie rodziców. Masowe, dzięki chociażby takim rozmowom. Trzeba przejrzeć na oczy i zorientować się, że ten przekaz jest zmanipulowany i nieprawdziwy. I oczywiście zacząć od siebie, no bo dzieci naśladują nas, prawda?
Z jednej strony masowy. Fajnie, że to powiedziałeś. Ja nie jestem przekonana, tutaj będę takim adwokatem diabła trochę, dlatego że...
U nas na wiosce to jest, nie?
Na kanałach.
Dlatego, że wiecie co, jak opublikowałam rozmowę z dr Anią, rozmawiałyśmy trochę o etykietach i poszła w świat rolka, nie chodzi o podcast. Na tej rolce było powiedziane, że trzeba bardzo być, w skrócie, trzeba być asertywnym w stosunku do innych, jeżeli chodzi o twoje dziecko, w sensie, że jeżeli uważasz, że to dziecko nie powinno jeść na śniadanie czekolady, zanim zje porządny obiad, to powinieneś to swoim na przykład rodzicom / dziadkom, którzy lubią dawać słodycze, to zakomunikować i że czasami, i to wiesz, to nie musi być bardzo jednoznaczne i że jeżeli ktoś nie szanuje twoich granic jako rodzica tego dziecka, no to czasami, no niestety, bye bye, nie?
No na razie. Jakieś formy ograniczenia.
Tak. Wiecie, i ta rolka zrobiła tak ogromne spustoszenie w internecie. Ja się nie spodziewałam, bo dla mnie to było normalne. Bardzo oczywista rzecz, którą Ania mówiła w tym podcaście. Ale ludzie byli bardzo zszokowani, że jak to asertywnym w stosunku do dziadków, przecież że jak to granice. Jedna. Tak, oczywiście, nie? Że to przecież... Plus argument, że jak zupełnie zakażesz, to jest bardzo często pojawiający się argument, jak zupełnie zakażesz dziecku czegoś i tam były podawane co chwilę przykłady. No moje dziecko jak potem poszło na urodziny, to nawciskało się czekolady po prostu do nieprzytomności, nie?
Więc, a inne nie.
Tak, więc wiecie.
Tak, tylko to z ograniczenia.
Wiecie, znowu to jest kwestia jakiegoś złotego środka. Ja nie mówię, że jak moje dziecko pojedzie na wakacje, to ona ma nigdy nie zjeść gałki lodów, nie? No bez
jasne.
Przesady,
akurat
nie?
Akurat ja też uważam, że nie trzeba zabraniać, tylko trzeba edukować o szkodliwości. Jestem zdecydowanie zwolennikiem tego, żeby nie zabraniać, bo to jest radykalizowanie. Trzeba tłumaczyć, no przecież nie zabronić. Wiesz, że social media zabijają, ale na pewnym etapie to dziecko będzie miało social media i ty musisz przygotować to dziecko, żeby mądrze korzystało i jak będzie to szkodzić, żeby wyczuło to. Tak samo ze słodyczami, no przecież jak dostanie czekoladę kogoś, nie szarpiesz się z tym dzieckiem, bo zabroniłeś, bo ma zakaz, nie zabierasz tej czekolady, tylko tłumaczysz, że przez wiele miesięcy, a bardzo często wiele lat, co to jest i decyduj teraz już czas na decyzję. Podejmij decyzję, ile tego chcesz zjeść, a jak będzie bolał cię brzuch, to przecież nie od mięsa, tylko od czekolady. Więc uważam, że zabranianie jest złe.
Czym jest w ogóle i z czym się wiąże cukrzyca? Nie tylko u dzieci, u dorosłych, bo to jest, wiecie, cukrzyca to jest taka rzecz, która niby wszyscy wiedzą, co to jest, ale tak naprawdę większość nie ma pojęcia, do czego może prowadzić, tak?
Tak, i to zależy, jak to rozbierzemy, z której strony. No, cukrzyca to jest taka choroba, która wiąże się z wieloma powikłaniami w wielu narządach. Czyli no jeżeli mamy zbyt wysoki poziom glukozy, to jest w organizmie przez długi czas, no to dam taki obrazowy przykład. Jak jeździłem w pogotowiu, to jeździło się stosunkowo często do osób w hipoglikemii, czyli zbyt niski poziom glukozy, do tego poziomu niski, typu 30-40, że te osoby były nieprzytomne. Najczęściej to byli pacjenci, którzy przyjmowali insulinę, za dużo wzięli insuliny, nie zjedli posiłku i wtedy doszło do hipoglikemii. No i tych pacjentów ratowało się, i to tak spektakularnie, bo w ciągu 10 sekund oni zmartwychwstawali, podawało się im do żyły taki klejący, są substancje stężona, zwaną glukozą. Stężona glukoza 40%, jak ci się wylała na rękę, to ci się tam te rękawiczki kleiły, nie mogły ci się odkleić. I coś takiego wstrzykiwałaś pacjentom do żyły. I teraz wyobraź sobie, co to klejąca substancja robi w organizmie człowieka, jeżeli ona jest przez długi czas na wysokim poziomie. Jakby delikatne naczynia włosowate w każdym narządzie, bo przecież krew krąży po całym organizmie, uszkadza te najpierw małe naczynia, doprowadzając właśnie do tego, z czym mają problem cukrzycy, czyli jakaś neuropatia, czyli problemy z owrzodzeniami, bo tam dochodzi do uszkodzenia nie dość, że naczyń, czyli gorzej się goi ta tkanka, to jeszcze nie czują tak bólu i możesz się kopnąć po prostu w stół i nie czujesz nawet tej głębokiej rany, bo masz już zaburzenia czucia. Czyli to są już te takie odległe konsekwencje cukrzycy. Ale ja bym bardzo chciał zwrócić uwagę u ciebie, na ten aspekt emocjonalny, psychiczny i to, że wiele osób z cukrzycą to są choroby z depresją. To są choroby osoby z depresją. I często to są osoby uzależnione od wielu substancji, te, które podkręcają dobre samopoczucie, w tym jedzenie. W naszej książce Terapeutyczne ograniczanie węglowodanów opisaliśmy takie fajne badanie, które pokazuje, i to jest niedoszacowane dane, że 75% osób wśród tych pacjentów z cukrzycą typu drugiego to są osoby, które mają problem z uzależnieniem od jedzenia, czyli jedzą nałogowo makaron, chlebek, cukiereczki i parę jeszcze innych tych przetworzonych węglowodanów. I no, trzeba zadać sobie pytanie w takim razie, czy my dobrze leczymy tych pacjentów, dając im leki na obniżenie glukozy, skoro oni są uzależnieni od wysokowęglowodanowych posiłków, które zmieniają się zaraz w poziom glukozy 200-300 po posiłku. No, uważam, że jeżeli byśmy chcieli podejść do medycyny i do pacjenta uczciwie, czyli wycofać u niego przyczynę, czyli na przykład uzależnienie od jedzenia, a to, czyli wyleczyć traumę z dzieciństwa i tam jeszcze parę innych rzeczy z przeszłości, no to samo obniżanie glukozy jest tylko takim przyklejeniem plastra, jak ty to mówisz, na otwarte złamanie nogi.
To ja jeszcze dodam odnośnie cukrzycy, bo to jest świetne. Oczywiście większość ludzi jest uzależniona, ale trzeba wiedzieć też, co system mówi o tym, co to jest cukrzyca, no bo byliśmy uczeni na studiach, że cukrzyca to generalnie duży komponent genetyczny, choroba postępująca, której nie da się wycofać. W ogóle nie ma takiej możliwości, żeby wycofać cukrzycę typu drugiego, wymagająca coraz to nowszych leków. I taki jest przekaz główny, taki jest przekaz towarzystwa diabetologicznego, czyli jakby to guru, które edukuje lekarzy, no z czym my się nie zgadzamy, dlatego że no dzisiaj już wiemy, jakby nie ma wątpliwości, że cukrzycę u większości osób można wycofać. Bezczelnie, wbrew systemowi, wycofać po prostu. A dlaczego ona jest postępująca i kiedy jest postępująca? Wtedy, kiedy stosujemy zalecenia właśnie tych towarzystw opartych na złej i nieaktualnej wiedzy. Czyli to są te, wiesz, słynne zalecenia, które do dzisiaj się stosuje, bo one są oficjalnie wpisane w zalecenia.
Wiemy, że ty wiesz.
Czyli węglowodany trzeba dostarczać organizmowi na poziomie 45, czasami nawet 65%. Raczej trzeba pamiętać o tym, żeby zjeść śniadanie tam zaraz po przebudzeniu, często małymi posiłkami. No to w takim przypadku cukrzyca jest postępująca. Nie da się je wycofać stosując te zalecenia. Unikając mięsa, unikając tłuszczu nasyconego. To jest choroba wymagająca coraz to nowszych leków. Ale wystarczy, że zrobisz zupełnie odwrotnie. Czyli tak, jesz rzadziej, ale potem już naturalnie, bo hormony chcą, żebyś rzadziej jeść. Ograniczasz węglowodany, co jest podstawą, no bo oprócz tych emocji, które pociągają ciebie do tego uzależniającego jedzenia, czyli wysokowęglowodanowego, to nadmiar węglowodanów powoduje insulinooporność. No i teraz nie ma opcji, żebyś ty wycofała insulinooporność i cukrzycę, stosując te stare zalecenia, a wycofasz cukrzycę typu drugiego, a przypominam, że to choroba dotycząca teraz 3, ponad miliona, a w 2030 roku instytucje, które powinny nas leczyć, a nie wycofują nam żadnych chorób, mówią, że będzie 4,2 miliona, więc chyba wypadałoby u większości osób wycofać cukrzycę po to, żeby uratować upadający system, no bo przecież ci pacjenci obciążają system najbardziej. To jest najczęstsza choroba i powikłania tej choroby.
Tak, tylko wiecie co, tak teraz sobie myślę, próbuję sobie przypomnieć, jak bardzo dużo kampanii, postów i może ja też nie jestem w tej bańce instagramowej, bo wiecie, Instagram też lubi was wrzucać do pewnych baniek i jak w jakiś nie jesteś, to tego jesteśmy? Nie widzisz.
Aha, że nie nas, tylko ogólnie.
Okay. Nie, ogólnie. Chodzi mi o to, że wiecie, ja widzę kampanię i ja nie mówię, że to jest złe od razu, żeby nie było, nie?
A jak myślisz, że złe, to powiedz.
Wiesz, ale nie, w sensie kampanie, rak piersi, tak? Są kampanie. PCOS, bardzo modne, zresztą powiązane w jakimś stopniu z mojej wiedzy z insulinoopornością. To PCOS, endometrioza, jakby fajnie, to wszystko się pojawia. Tak samo rozmawiałam ostatnio o menopauzie tutaj z Emilią i ona mówiła, że wiesz co, rak jest sexy, o raku się mówi, no i jakby okej, okay, faktycznie to jest poważna choroba, ale większość kobiet umiera na choroby serca, przynajmniej, że podobno taka jest statystyka, nie? I znowu o tej cukrzycy, ja bardzo mało widzę w internecie. To jest coś, co nas tak naprawdę wszystkich w jakimś stopniu dotyka.
Tak, tak jest.
To ja znaczy, a nie zastanawiasz się dlaczego? No dlaczego na przykład w ciągu jednego dnia założyli nam maseczki na twarz i zaczęliśmy robić pewne rzeczy dla dobra świata i po to, żebyśmy nie zaczęli umierać. Nie dyskutujmy o tym, co się wydarzyło, ale chodzi o procedurę. No to zobacz, teraz... Widzisz już teraz, że umierają ludzie na zawały, na udory, dary, powikłania cukrzycy, będzie coraz więcej, coraz młodsi ludzie chorują, to czy nie wypadałoby zrobić dwóch rozporządzeń, które nakazałyby terapeutycznie ograniczać węglowodany po to, żeby wycofać choroby i zacząć odstawiać wszystkim ludziom leki? No i teraz otwieramy nawias. Nie w interesie głównego beneficjenta przemysłu, systemu, czyli firmą farmaceutyczną, jest to, żebyśmy zaczęli terapeutycznie ograniczać węglowodany. Toż to ich interes się zawali. I taka jest niestety brutalna prawda tego systemu, że nie pacjent jest beneficjentem, tylko firmy produkujące leki. No myśmy tam w środku byli. To nie jest teoria. My mówimy o praktyce. Wiemy, jak to wyglądało. Wiemy, jak to się zmienia i jak to wygląda teraz. Tak po prostu jest. Dlatego cieszymy się, że pacjenci sami mogą sobie tą wiedzę zdobyć i bezczelnie wycofać sobie choroby na własną niestety rękę. System im w tym póki co jeszcze nie pomoże.
I trzeba jeszcze dodać, że wszelkie kampanie, zauważyłem, mają taką tendencję, żeby ocieplać chorobę, którą reklamują. Mm-hmm. Czyli na przykład, jeżeli jest PCOS, czyli Zespół Policystycznych Jajników, pierwsza na świecie przyczyna bezpłodności kobiet. No to jest potężny problem. Są reklamowane jako cysterki, no bo jednym z obrazów jest to, że na jajniku tworzą się cysty, ponieważ dochodzi do nieregularnego miesiączkowania, tamte zamiast dochodzi do owulacji, no to jest zagnieżdżenie tego pęcherzyka w jajniku, no i są jajniki z wieloma pęcherzykami, zespół policystycznych jajników z pełną konsekwencją też objawową, te kobiety są bardzo często mają insulinooporność jako przyczyna tego i teraz no ocieplając wizerunek cysterki, czyli motywując dziewczyny, żeby się nazywały cysterkami i mówiąc im, bardzo często się tak niestety mówi zgodnie za mainstreamowym przekazem, że to jest choroba na całe życie, że już dzieci często nie będą miały, przecież to jest tragedia usłyszeć coś takiego, czyli masz zaakceptować to, że jesteś chora na PCOS z pełnymi konsekwencjami przewlekłego leczenia do końca najczęściej życia. I taki jest mechanizm tych wszystkich bardzo często, może nie wszystkich, ale bardzo często kampanii. Jak jest kampania o cukrzycy, no to słodziaczki. Tutaj cysterki, tutaj to. Czyli generalnie przyzwyczajmy się do tego, że jesteśmy chorzy, tak jak ty się śmiejesz. No,
ale zobacz, bo to jest lepsze życie z cukrzycą. Jakby nie mówi się wycofaj cukrzycę,
tylko zaakceptuj ten syf.
Lepsze życie z cukrzycą. Miej chorobę całe życie, ale lepiej z nią żyj. No toż to...
Nie wycofaj cukrzycy.
Nie wycofaj. Kiedy wiemy, że da się wycofać. No, marketing.
Mało opłacalne i też warto rozróżnić, nie? Cukrzycę pierwszego a drugiego, bo ludzie też tak wyrastają z takim poczuciem, że właśnie cukrzyca to jest coś, z czym my się rodzimy. I generalnie jak nas to jakby, jak już nas ta choroba dopadnie, to już właśnie koniec, kaput i tak dalej, i tak dalej. I to jest ogromny problem. I ja tak sobie myślę, że nie pomaga, nie wiem jakie jest wasze w tym zdanie, wiecie, bo staram się to ugryźć tak, żeby tutaj zaraz nie dostać miliona hejterskich komentarzy.
To odeślij do nas.
Czemu nie?
Ale poradzimy, wiecie, sobie. Ja studia dietetyczne w Polsce, okej. Okay. Zacznijmy to tak.
Do zlikwidowania.
Jesteśmy specjalistami od tego tematu.
Bo wiecie, bo mówicie o tych zaleceniach, nie? Mówicie o tych zaleceniach, o tym, że ludzie jedzą te 5 posiłków, że trzeba wstać. Tak, powiem ci tak, żeby to było 5, to uważam, to byłoby bardzo dobrze jeszcze.
Kobiety w ciąży 8.
Tak, to nie licząc kaw jeszcze tych...
Tak, bez przekąsek.
Tych dietetyków w internecie, znowu nie wymieniając nazwisk, jest bardzo dużo. Ja nie mówię, że wszyscy są źli, pewnie jacyś są dobrzy.
Ale nie mówimy o marginesie.
I to leci. Kajzerki są okej, teraz margaryna jest taki bardzo szybki.
Wystarczy, że spalisz, tam chce przelić tę kalorykę i potem ta siłownia. Tak.
Ale wiecie, to trochę się sprowadzamy do tego, co ty powiedziałeś, a propos tego, że to nie do końca rodzice są winni. Ja trochę się też nie dziwię tym ludziom, nie? Którzy wierzą w te hasła typu żyj lepiej z cukrzycą, albo, bo oni mają takie uderzenie wiedzy w internecie, Tak. I pewnie, że chcesz wierzyć, no umówmy się, że jeżeli nie jesteś mną, bo ja jestem specyficznym przypadkiem, to chcesz wierzyć w to, że możesz ty jeść tą kalizerkę, przegryźć tak. Kruasantem.
No, ale przecież ty lubisz tą kalizerkę.
Tak, to przecież to jest dobrze, w sensie, wiecie, każdy chce słyszeć, że to, co uwielbia jeść,
tak.
Oczywiście,
nie zabieraj mi tego. No.
Ale tylko jedz, co lubisz, tylko nie za dużo.
Tylko mniej.
No przecież to jest tak jakby, nie wiem, powiedzieć... Komuś, kto ma, nie wiem, pęcherze po wyjściu na słońce, że wiesz co, no generalnie słońce jest zdrowe, ale musisz jakby nie za dużo na to słońce wychodzić. Może głupi przykład, ale no to jest ciemiężenie ludzi. No jeżeli mamy wiedzę przecież, że jesteśmy często pouzależniani od jedzenia, zwłaszcza tego kajzerkowego i tego innego, no to powiedzieć komuś, kto jest uzależniony od piwa, który rzucił piwo na tydzień, że wiesz co, zamiast 10 to sobie możesz wypić jedno, no to chyba żartujesz. No nie możesz sobie wypić jednego, bo pójdziesz w ciąg alkoholowy, dopóki nie wyleczysz się swojej duszy, czyli nie zmienisz podejścia do życia, swojego światopoglądu, może relacji ze swoimi bliskimi, nie wyeliminujesz parę osób ze swojego życia, jakby nie będziesz się leczyć przyczynowo. No to wtedy dopiero możesz to jedno piwko wypić, ale zresztą po co, skoro już czujesz się dobrze nie pijąc alkoholu.
Bo zobacz, jaka jest różnica tego głównego przekazu dietetycznego, który mówi tak, no nie zabraniamy tego, co lubisz, trzeba ograniczyć, tak. Albo przynajmniej ta zasada 80/20, co jakiś czas zjedz sobie to, co jest toksyczne i uzależniające, czyli ten pracownik systemu daje ci przyzwolenie, twojemu mózgowi uzależnionemu daje przyzwolenie. Tak. Już miesiąc nie jesz słodyczy, ale dietetyk mi powiedział, że ta zasada 80/20, żeby nie zaburzyć relacji do jedzenia, można zjeść. No i teraz zobacz, na czym polega różnica, to co my mówimy. Wygląda to tak. To jest toksyna uzależniająca, unikaj tego jak ognia, dzięki temu będziesz zdrowszy, ale... Będziesz popełniać błędy, upadniesz na kolana i czasami się zdarzy, że rzucisz się na tą kajzerkę albo na te toksyny. Nie dlatego, że ja ci pozwalam, bo przecież no nie chcesz sobie dać szprycy, kiedy byłeś narkomanem i już nie jesteś, żeby sobie przypomnieć. Tylko przeanalizuj sytuację, dlaczego rzuciłeś się na toksyczne jedzenie. Najczęściej to jest niewyspanie, najczęściej to jest zestresowanie, najczęściej brak witaminy D. Przeanalizuj to po to, żeby za 5 lat być lepszą wersją siebie. Kurde, chyba Chodakowską pojechałem, w sensie hasłem Chodakowskiej. Teraz poleciałem,
tak, nie? Tak, tak.
Pozdrawiamy. Kiedyś trochę mówiliśmy o skarżących trenerkach, a teraz pozdrawiamy. Ale rzeczywiście...
Zmądrzeliśmy. Już nam nie przeszkadzacie.
Rzeczywiście, teraz zobacz różnicę. Zobacz różnicę. Dać przyzwolenie, a dać wiedzę, jak sobie ewentualnie radzić i je analizować.
Tutaj podziękowania od mojej mamy, bo wiem, że zaczęła suplementować witaminę D. I przestała mieć napady na jedzenie. Także i to był tip od was. Mój mąż pewnie by tego nie przeżył, że nie słucha jego, tylko jakiś tam konkurs.
A myślałem, że będziesz podziękować.
Oj, ta teściowa!
Tygodnia oczywiście Schodakowska. Pozdrawiamy, jaka to konkurencja. My wszyscy jedziemy
na
tym samym wózku.
Właśnie tak i nie. I ja tak sobie myślę, że bardzo by było fajne. Ja wiem, że to jest takie pobożne życzenie, które się i tak nie spełni. Bo teraz tak, po pierwsze chcę was zapytać, to jest jedna część pytania, jakie w takim razie jest rozwiązanie do tych ludzi, którzy nie mają żadnej wiedzy i oni wchodzą w social media, na przykład Instagram i oni widzą tą całą masę informacji i przefiltrowanie tego i zdecydowanie, co jest złe, a co dobre, tym bardziej, że nie zawsze trafisz na lekarza albo bynajmniej ja nie trafiłam nigdy na takiego, który by, nie wiem, sugerował odżywianie niskowęglowodanowe.
Moja intuicja każe odpowiedzieć na to pytanie.
No.
Dobra.
To pierwsza myśl jest taka i ja tak robię i tak zalecam też swoim pacjentom. Tu nie ma zmiłuj się. Jeżeli chcesz zmienić swoje życie, to musisz ograniczać dostęp do takich banialuk nawet kosztem tego, że ominie cię pewna wartościowa informacja.
Banialuki. Wiesz, o co chodziło? Okej,
okay. I teraz idę do następnego punktu swojej wypowiedzi. Musisz komuś zaufać. Jeżeli zaufasz braciom rodzeń, jeżeli zaufasz Ani, jeżeli zaufasz Bartkowi i jeszcze paru tam innym, to ja bym robił tak, że ograniczam się do tej jednej osoby, ufam tej osobie i w momencie, kiedy z tą osobą zmieniam swoje życie, czuję się lepiej, mam lepsze wyniki i wycofuję cukrzycę, to po co ja miałbym ufać innej osobie, która mówi, że trzeba jeść margarynę? I myślę, że o to wszystkich chodzi, że my musimy uważać na to, żeby się nie złapać na te kolejne dopaminowe strzały, które wynikają z przerzucania kolejnych rolek i shortów. Nieraz z racji tego, że jednak to w pewnym sensie jest nasz zawód, że jednak monitorujemy rynek, ja czasami się łapię, może nie, że po 3 godzinach i mówię, czekaj, dziecko miałem przebrać, kurwa, ale leży i 3 godziny później, tak? Ale jednak robię takie tyk, tyk, tyk i po prostu widzę, co to jest dla mózgu. Tak. I wiem, że niektóre osoby nawet już by nie chciały oglądać tej margaryny, ale ta margaryna im cały czas wyskakuje i po prostu rąbią tymi paznokciami.
A ja mam odpowiedź na to taką, że każdy z nas ma pewną drogę. I wiele osób jednak... Nie zawsze to jest taka droga, że ktoś zobaczy nas i nam zaufa, tylko bardzo często idzie tymi, wiesz, tutaj, 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 tutaj i to jest też fajne, że tak, tu sprawdzi i po jakimś czasie zdobędzie to doświadczenie. No mamy wiele osób, które mówią, no nie jedliśmy mięsa przez całe życie, no bo komuś zaufaliśmy, tak? Ale na szczęście ta wiedza, którą my przekazaliśmy, stwierdziła, że spróbuję zacząć jeść to mięso i bęc. Więc ja bym poczekał, czasami trzeba się sparzyć, czasami trzeba spróbować innego po to, żeby zobaczyć, że nie działa, po to, żeby mieć porównanie. Nie sądzę, że to jest tak łatwo i pięknie, że trafisz nagle na braci rodzeń jadących na białych koniach i wszyscy nam będą ufać, bo trzeba też sobie głównie zaufać.
Jeszcze chciałbym skontynuować ten wniosek. Nie, ale za oknem mam stadninę, tam konie podchodzą pod okno. I chodzi, no wyobraź sobie, że na przykład śledzisz kogoś, kto ci mówi... Kajzerka na śniadanie, to co lubisz, M&M'sy. Przecież jak ja bym, ja dalej lubię M&M'sy. Byłem od nich uzależniony. Ja dalej lubię M&M'sy, ale nie jem. Ja uwielbiam McFlurry'ego z Lionem i z polewą czekoladową. Dzisiaj ten dzień. I po prostu jadłbym to regularnie, ale nie jem. I jeżeli ktoś będzie śledział, nie wiem, z cukrzycą na przykład, kogoś, kto mówi na śniadanie owsianka z bananem, a później winogronka, a później to, a później ryż, a później makaron. I nagle zaufał, i nagle tak, tyje, nie czuje się lepiej, cukrzycy nie wycofał. No i teraz clue mojej wypowiedzi. Jeżeli z jakiegoś powodu dalej mu ufa, widząc, no przecież to jest twoje zadanie, żeby zaobserwować swój organizm. Przecież nie mamusi, tatusia, czy sąsiada, albo dziecka, broń Boże, tylko twój organizm, żeby mieć autorefleksję. I dalej w tym jesteś, no to jesteś uzależniony, psycholog.
Psychoterapia,
chłopie, no nie ma wyjścia. A jeżeli tego nie chcesz, no to jest świadomy wybór gdzieś tam na końcu, że chcesz cierpieć. I teraz tacy ludzie cierpiący też są potrzebni, bo oni są obserwacją dla nas. Rozumiesz, są też pewnym odniesieniem dla tych, którzy wybrali inną drogę.
To jest trochę niestety też taki brak zaufania do siebie, nie? W sensie, że ludzie też nie potrafią przez te wszystkie lata do końca odczytywać sygnałów swojego organizmu. Przykład, dla mnie nie było zupełnie oderwany przykład od tematu cukrzycy. Ja wiedziałam, że jestem w ciąży po tygodniu od zajścia w ciąży, bo tak bardzo dobrze znam swój organizm, że wiedziałam. Mam koleżankę, która była w 5. miesiącu ciąży i ona nie wiedziała, że jest w ciąży i mi się to w głowie nie mieści, że można być w 5. miesiącu ciąży i nie wiedzieć, że się jest w ciąży, nie? I to trochę się sprowadza do tego, że przez te wszystkie lata sposób, w jaki żyjemy, my przestaliśmy polegać, bo my nie musimy polegać, bo wiecie, jest 12, czas na śniadanie.
Dokładnie.
Brakuje mi 230 kalorii do 1600, no to brakuje... Jestem głodna, nie jestem głodna, nieważne.
Nieważne. Wiecie, rozpiska, bęc, bęc, bęc.
Zaczęliśmy polegać po prostu na... Trochę jakby nasz organizm był takim po prostu kalkulatorem, gdzie nieważne jest to, co ty czujesz,
nie? Ale zaczęliśmy, my zostaliśmy ogłupieni. No zobacz, co jest w telewizorach. Już też w internetach, bo te firmy, one się nauczyły już tych wszystkich mechanizmów, algorytmów i... Te same firmy przecież reklamują się już w internetach, więc wyskakują ci różnego rodzaju, wiesz, suplementy, które mówią ci, nic nie trzeba robić, tylko łyknąć sobie Proliver czy jakiś tam inny, a przy okazji schudniesz. Albo teraz, no, zastrzyki trzeba sobie tylko dawać raz w tygodniu, żeby schudnąć i żeby wycofać choroby metaboliczne, ale... No przecież po tym, co my powiedzieliśmy, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie jakiegoś zastrzyku, tylko to trzeba zmienić tożsamość. Ty to mówisz ładnie, że żeby być zdrowym człowiekiem, oczywiście najłatwiej jest ogarnąć jedzenie. Niskowęglowodanowe jedzenie, bo przecież jutro możesz zrobić inne zakupy. Ale to będzie krótkoterminowe, jeżeli dodatkowo nie zaczniesz jednocześnie równo ze zmianą jedzenia ogarniać sobie swojego życia, równa się zmieniać styl życia, czyli musisz tożsamość zmienić bardzo często, wyjść z tych schematów, z tych zaprogramowań z dzieciństwa, z tych zaprogramowań z innych instytucji, które tobie coś wprogramowały, wieloletni proces. Ale zacznijmy od jedzenia.
I mam taką myśl, że piękne jest to, że w stylu niskowęglowodanowym, pewnie to potwierdzisz, niezależne myślenie jest niezbędne. Bo o ile styl niskowęglowodanowy, czy nawet dieta keto jest najlepiej zbadanym sposobem odżywiania na świecie, najlepiej. Nie było takich badań od lat XIX wieku, 1921 roku, zaczęto badać już na dzieciach zaczęto badać keto. To keto, które niektórzy myślą, że uszkadza nerki i wątrobę, bezczelnie stosowano u dzieci z lekooporną padaczką. I teraz naprawdę to niezależne myślenie trzeba, bo to jest tak, najlepiej zbadana z jednej strony dieta, ale na drugiej najbardziej oczarniana i zhejtowana. Tak. Czyli no i teraz ty jesteś po środku i wyobraź sobie, że zaczynasz cudowną tą nową modę, czyli keto, i idziesz na urodziny do cioci albo na święta i tam ci wszyscy z mainstreamu mówią, co ty źle wyglądasz w ogóle, jak ty pewnie masz raka, w ogóle umrzesz na zawał, i musi się włączyć niezależne myślenie, no bo albo ulegniesz tej masie, albo pójdziesz dalej do zdrowia. I chcę tylko powiedzieć, że w interesie systemu jest to, żebyś ty kompletnie już nie wiedziała, co robić, żebyś po prostu powiedziała: choroba, lekarz,
dieta, dietetyk, trenowanie, trener. Ale ja już, i on im powie, co ja czuję, każe mi założyć zegarek, jak bije serce, czy za szybko, czy za wolno, czy mam się wyspać, ile godzin. No do jasnej cholery, czy my już straciliśmy naturalne zdolności rozpoznawania pewnych fizjologicznych procesów, które w nas zachodzą? My je dalej mamy, oczywiście ta koleżanka jest wyjątkiem na szczęście, ale ja wierzę w to, że ona jest ofiarą systemu, w którego interesie, powtórzę jeszcze raz, jest to, żebyśmy kompletnie nie czuli własnych organizmów.
I zobaczcie, w jakich czasach żyjemy, że dzisiaj normalne, prawdziwe jedzenie urosło do rangi diety, a jak tutaj postawiłabyś nam Coca-Colę na stoliku i chipsiki i byśmy sobie chrupali, tutaj nikt by nam w komentarzu nie napisał, że robimy coś źle. Znaczy, ta społeczność pewnie by napisała, ale gdyby to było gdzieś, wiesz, w takim ogóle, to napisaliby, jakby był stek albo jajka leżały, że cholesterol, zaraz sobie zrobicie krzywdę. No ogłupili nas totalnie, że 30 lat temu dzieci jadły 3 posiłki dziennie, tak naprawdę biegały głodne po dworze, no bo do tego jesteśmy stworzeni, żeby nie jeść co chwilę, a dzisiaj dzieci przekarmiamy. No umówmy się, nie ma dzisiaj problemu niedożywienia. Cały czas powtarzam, nie mówimy o marginesie, bo jakiś margines istnieje i tam trzeba pomagać. Ale dzisiaj istnieje problem przekarmienia i to jest problem, no i emocji oczywiście.
Tak, i to są w ogóle też połączone rzeczy, co powiedzieliśmy a propos tego, że nie umiemy czytać własnych organizmów, bo też jakbyśmy trochę zaczęli na to zwracać uwagę, to mogłoby się okazać, że okej, ja sięgam po tą czekoladę, bo się właśnie pokłóciłam z mężem i jestem smutna, nie? I zacząć łapać takie korelacje, że to nie jest tylko kwestia, znaczy uzależnienie od cukru, węglowodanów to jest jedno, tak? Ale bardzo często, jakby to już znowu chciałabym, żeby to wybrzmiało, my często po prostu w ten sposób radzimy sobie też z emocjami. O których często też nie chcemy myśleć. No umówmy się, jakby wracanie, nie wiem, i odgrzebywanie ran z dzieciństwa jest mało komfortowe,
no, ale
nie?
Dlaczego sobie tak radzimy ze stresem? Bo kto ciebie nauczył, jak radzić sobie ze stresem?
To się nazywa warunkowanie emocjonalne.
Rodzice, którzy jak płakało dziecko, no jak płakałaś, no to przecież nie rozmawiali z tobą i nie mówili: Mateusz, powiedz, co czujesz i dlaczego, zastanówmy się i chodź się przytul, tylko...
Nic się nie stało,
nie płacz, chodź, zjedzmy sobie lodzika albo zjedzmy sobie pizzę. No kurczę, i to wprogramowuje tobie zachowania, jak już jesteś dorosłym człowiekiem w tej korporacji albo w innej firmie stresującej, albo w swojej firmie po prostu i się stresujesz, no to siadasz, otwierasz sobie nie mięso i jajka, no bo przecież one nie dają ci tego dopaminy, tylko bierzesz sobie chipsiki, czekoladkę i inne uzależniające frykasy, dlatego że to jest sygnał. Stres równa się jedzenie wysoko przetworzonego jedzonka, a nie stres równa się analiza i nie wiem, medytacja, muzyka, spacer. No kurczę, programujemy nasze dzieci czasami nieświadomie na chorych i nieszczęśliwych. I fajnie, że jest ta wiedza, bo wielu rodziców jednak uniknie tych błędów.
I oczywiście jednym z problemów tego, że przenosimy te zachowania do późniejszych lat, jest na przykład modelowanie zachowań, czyli takie, no to, że jednak dziecko obserwuje nas rodziców, czyli to, co my robimy, no przecież ty dobrze wiesz, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale no ty na pewno też pamiętasz, ale no dzieci po prostu zrobisz coś i gdzie ona to zauważyła? Jak ona to zauważyła, że tak, my matę ostatnio rozłożyliśmy i ćwiczę, no dosłownie rowerek zrobiłem i to nawet gdzieś tam kątem oka zobaczyła ten rowerek i zaraz Benz po jakiejś godzinie rowerek robi, bo zobaczyła, że rodzice ćwiczą. I chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, która jest bardzo ważna. Edukacja. I teraz to, co my robimy, to jest, uważam, bardzo ważna misja edukacji tych, którzy są podatni na tą edukację, bo broń Boże, my nie chcemy dotrzeć do tych, którzy są oporni na edukację, tylko chcemy ci, którzy mają otwarte serca i umysły i niezależne myślenie, bo ta edukacja zmieni właśnie to, że te dzieci nie będą narażone na właśnie to, co ty mówisz, reklama, serek, danio, tylko będziemy świadomie już wchodzić w ten świat żywieniowy.
Tak, trochę takiego po prostu indywidualnego myślenia, nie? Też się uczyć. Ja zawsze mam takie przemyślenia, gdzieś tam zmierzając ku końcowi, bo moglibyśmy tak bardzo długo rozmawiać, zawsze mam takie przemyślenia, że ilekroć spotykam się z jakąś sytuacją typu ktoś nie może zajść w ciążę, tak? Bardzo często jest sugerowana dieta ketogeniczna, niskowęglowodanowa. Nie mógł mi się zagoić, słuchajcie, kolczyk. Pani piercingerka do mnie mówi, pani zrezygnuje z cukru i czegoś tam. Jak przychodzi, nie wiem, dzieci mają padaczkę, okazuje się, że ta dieta to jest dla mnie coś, czego ja nie potrafię zrozumieć. Okazuje się, że dieta niskowęglowodanowa bądź ketogeniczna jest często rozwiązaniem dla większości chorób, ale nie jest rozwiązaniem dla, w dużym cudzysłowie tutaj daję, zdrowego człowieka, bo często jest taka narracja, nie? Albo narracja, że to nie jest dieta długofalowa. To jest też takie stwierdzenie, które się bardzo często pojawia. A jednocześnie przy wszystkich schorzeniach i chorobach jest bardzo często zalecana, nie?
No ja tylko, no wyobraź sobie, Ania, że na badania sponsorowane przez Big Pharma i Big Food, uwielbiam te stwierdzenia, jest przeznaczane kilkunastokrotność pieniędzy, które przeznacza na badania kliniczne tej najwyższej jakości, które później stanowią zalecenia na przykład dla lekarzy albo dietetyków, wydaje się kilkanaście razy więcej niż Ministerstwo Zdrowia amerykańskie, już nie porównując do polskiego. I teraz jak myślicie, po co się wydaje tyle pieniędzy na badania kliniczne? Po to, żebyśmy już kompletnie nie wiedzieli, co myśleć. Po to, żeby ci, którzy działają na rzecz firm farmaceutycznych i na rzecz przemysłu spożywczego, żeby mieli oręż do mówienia, że no, to troszeczkę to można, że cukier nie jest taki zły jak to, że Pepsi Zero, to Cola Zero, to spoko, w ogóle się chudnie na niej, super do nawadniania. I żeby, po to jest.
I żeby było jasne, jedzenie, nasze jedzonko nie uzależnia. Bo zrobiliśmy badania niezależne. No, firma, która produkuje frykaski uzależniające, robi badania po to, żeby powiedzieć, że jedzenie nie uzależnia, bo teraz jest o to walka. Bo tak jak w latach 50. papierosy były zdrowe, dzieci paliły papierosy, przemysł tytoniowy tak ocieplił wizerunek papierosa tymi badaniami i tym przekazem, że ludzie byli święcie przekonani, że robią dobrze paląc. No teraz już wiemy, że jest zupełnie odwrotnie, ale jesteśmy dokładnie w tym samym momencie i tymi samymi mechanizmami, jeżeli chodzi o cukier. No słodyczami dziękujemy, merci, słodyczami obchodzimy święta, urodziny. Wiedząc już, że cukier no przecież zabija powoli twój organizm i jest główną przyczyną chorób metabolicznych tak naprawdę, no dalej bezczelnie wciska się nam te reklamy i nikt z tym nic nie jest w stanie zrobić, a już na pewno jak zaczniesz mówić o tym, że jest uzależniające, nie, na pewno nie jest uzależniające. W maju zostaliśmy zaproszeni na konferencję, gdzie będzie podjęty, uchwalony konsensus na temat uzależnienia od jedzenia, więc to się dzieje. Na szczęście to się dzieje, bo ja uważam, że potrzeba takiego profesjonalnego ruchu po to, żeby zacząć ten system tak ukuć, aktualną wiedzą, bo mam wrażenie, że oni tam wszyscy są tak zestresowani i zajęci czymś innym, że nie widzą głównego problemu, tego, że zaczynamy umierać na choroby metaboliczne i psychiczne, a gdzieś tam zaczyna się wprowadzać zmiany, które są plastrem na otwartą ranę, a nie patrzymy, my zaczynamy łatać system w środku, a nie patrzymy przed. Nie doprowadzajmy do cukrzycy i uzależnienia, czyli prawdziwa profilaktyka u nas leży.
I chcesz pociągnąć ten konsensus? Efektem tego też będzie debata we wrześniu na naszej konferencji, na czystej konferencji, największe na świecie wydarzeniu niskowęglowodanowego, na który oczywiście Ciebie serdecznie zapraszamy. I tam będzie wielka debata na temat właśnie uzależnienia od jedzenia. W Polsce jeszcze tego nie było. Każdy będzie mógł być świadkiem na żywo i z tego powstanie dokument, którym będziemy strzelać w taki...
No będziemy dawać
obrazowy pysk wszystkim.
Wszystkim, którzy nie mają tej wiedzy, przylatują największe autorytety, największe uczelnie mają swoich obudzonych przedstawicieli, Harvard, Stanford, Oxford, wszyscy zgromadzimy się w Siedlce, w hali stulecia 21-22 września i tam debatujemy, tam spotyka się największa na świecie społeczność, polska społeczność. Nieźle mieszamy na tym rynku, powiem Ci i powiem Wam, że mimo, że no, my akurat od niedawna pracujemy w tej tak zwanej branży i mówimy to, co mówimy, a już tak mocno społeczność polska urosła wokół tego, bo ja uważam, że Polacy wybitnie mają dosyć już oszukiwania ich przez system.
Tak jest.
Zanim zadam moje ostatnie ulubione pytanie, to chciałam powiedzieć od siebie, że ja się bardzo cieszę, że ta rozmowa się odbywa, bo myślę sobie, że trochę mi brakuje i ja mówię to teraz z taką wolnością, bo już trochę jestem poza tą branżą, że trochę mi brakuje, żeby ludzie tacy jak wy i którzy mówią bardzo głośno, czy jak mój mąż, podaję przykład mojego męża, bo nikt mi inny nie przychodzi teraz do głowy, żeby to była taka grupa, żeby to była taka grupa ludzi, którzy się fajnie wspierają. Nie zawsze tak jest, niestety. Znaczy w sensie, że wiem, że są różne tutaj nurty i
są kółeczka. Są płaczki też w tej
grupie. Dlatego, że mimo wszystko jesteśmy też, no może nie przeciwko, ale trochę walczymy z bardzo dużymi nazwiskami, które dalej promują dokładnie przeciwieństwo tego, o czym mówimy, więc fajnie, że przyjęliście zaproszenie i fajnie właśnie, tak sobie myślę, że fajnie by było jakby trochę walczyć, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, ale trochę budować tą świadomość.
Właśnie, bo ja chcę dodać, że walka, wiadomo, że gdzieś tam powiedziałaś to podświadomie, ale uważam, że my robimy swoje. My z nikim nie walczymy. Ja uważam, że to, uwierz mi, że największe zmiany, nie wiem, czy ty pamiętasz to, jak my kiedyś zorientowaliśmy się, bo bliźniaki mają tak, że często nie potrzebują innych do kontaktu, bo mają siebie, zwłaszcza w tych tak pierwszych latach, nawet nastoletnich w ogólniaku. I na przykład to zauważyliśmy, że my jesteśmy tacy do siebie, to ludzie ciągną, bo ludzie ciągną po prostu do tych, którzy się dobrze bawią ze sobą i tak dalej. Wiesz, to są te dwa oposy z epoki lodowcowej. I im my się będziemy lepiej bawić, wiesz, my wszyscy i iść w jakimś kierunku, to ci, którzy nawet tam płaczą, że tych zasięgów nie mają i tak dalej, to oni się dołączą do nas, bo my do nich nic nie mamy. Tylko oni muszą przestać mieć coś do siebie, po prostu nie wiem, może na tą psychoterapię, na jakieś ustawienie systemowe pójść i po prostu dołączyć się do tego trendu, który idzie. Nic nie poradzę, nie dzimy na to, że akurat bracia rodzeń są na początku, Bartek, jakby parę osób jest na początku tego trendu i teraz albo się dołączycie, albo będziecie z nami walczyć, ale walka do niczego nie doprowadzi. My musimy się jednoczyć, bo naprawdę ten mainstream trzeba mu dawać kontrę, temu mainstreamowi. On zawsze będzie mainstreamem, ale im większą my będziemy kontrą, tym więcej ludzi wyciągniemy z tego matriksa żywieniowego. I takie płakanie, że nie ma zasięgu, uważam, do niczego nie służy.
Dokładnie tak. Tak jest moje ulubione pytanie.
Wal.
Czy jest coś, o co ja nie zapytałam w temacie zdrowia metabolicznego, cukrzycy, zdrowia psychicznego? Myślę, że ta rozmowa mogłaby trwać 3 godziny dłużej. Ale coś takiego istotnego, o co ja nie zapytałam, albo co jeszcze nie wybrzmiało wystarczająco w tej rozmowie, co na koniec byście chcieli powiedzieć?
Myślę.
To ja mam pierwszą taką intuicyjną myśl, że o ćwiczeniach, no bo ty jesteś taka mocno ćwicząca i teraz ja powiem to, co po prostu czuję, że w każdej naszej książce i w każdym naszym przekazie jednak ważne jest to, pamiętajcie, że mięśnie są tym elementem, który pozwoli wam utrzymać długoterminowo tak nawet łatwą i fajną zmianę jak styl niskowęglowodanowy, więc dbajcie też o mięśnie. Oczywiście nie pajacując i skacząc do głośnej muzyki, mam to. tylko...
Jak ja się cieszę, że to wybudzie to nazwisko.
Na przykład Bartka, bo tam widziałem, że twój mąż jest umięśniony, ma tutaj, wiesz, mięśnie tam, gdzie trzeba, no to Bartek to robi dobrze, ćwiczenia oporowe, rozsądnie, niecodziennie, ten don't skip leg day, nogi trzeba robić, tu są największe mięśnie, jak jesteś leniuszkiem, to przynajmniej rób te nóżki i tyle.
A ja bym chciał tylko powiedzieć, bo że nie ma granicy wieku, żeby rozpocząć zmianę stylu życia. I nie ma też. Czasami wydaje się, że osoba, do której mówisz, jest tak bardzo oporna, że po prostu tak zwany beton to się mówi, nie? Ale uważam, że trzeba zasiać to ziarnko nawet na ten beton, bo nie wyobrażasz sobie, jak oporne osoby po usłyszeniu albo obejrzeniu jednego filmu były w stanie zmienić swoje życie, albo osoby w takim wieku, w którym już kładzie się kreskę, krzyżyk, 80-kilkuletnie osoby są w stanie zacząć zmianę stylu życia po to, żeby ostatnie może 5-6 lat były najfajniejszymi latami w życiu, więc ja uważam, że zaczynajcie, próbujcie i nie myślcie o sobie jako o osobach, u których jest już za późno, tylko próbujcie.
A jeszcze tylko powiem jedno, pamiętam, bo my pracujemy jako lekarze jeszcze, ja na wiosce takiej małej, wiadomo, że nie powiemy gdzie, i no tam przychodzą ludzie, tacy, którzy na przykład jak są żniwa, to nie mają czasu, żeby przyjść z zawałem do lekarza, rozumiesz, tego typu historie. Okay. Że jak sobie złamał rękę, ale ma krowę gdzieś tam napoić, no to on tą złamaną ręką tą krowę gdzieś tam obrobi i później za te 3 dni przyjdzie do lekarza, nie? I to są dla lekarza jest super w ogóle doświadczenie, bo masz choroby, które byś w życiu nie rozpoznał w mieście, nie? I chodzi mi o to, że spotykałem się i dalej się spotykam z sytuacjami i gdzie przychodzi pacjentka, tak no powiem, jakie są fakty. W gumiakach, bo przed chwilą wyrzucała gnojownik i mówi, że myśmy całym blokiem w tą pana dietę weszli. I nie dość, że weszli, to jeszcze zrozumieli, to jeszcze wdrożyli, to jeszcze utrzymali, to jeszcze sobie tam powycofywali, bo zrozumieli, jak te leki wycofywać. Rozumiesz, jakby, no to jest wow, to jest wow, to jest wow.
Nie no, jak najbardziej. Ja nie, co prawda nie na przykładzie gumiaków, ale jak moja mama odważyła się, słuchajcie, w zeszłym tygodniu wyjść na siłownię i to jest naprawdę, ja wiem, jak wielki wyczyn to dla niej był, to naprawdę każdy może po prostu zacząć i coś zmienić, nie? I też poprawka duża na to, co ty powiedziałeś. I to jest też bardzo ważne, że te potknięcia się będą zdarzały. Jak mój mąż przychodzi z czekoladą dużą, milką, tą taką, wiecie, 200, to jest chyba... Jak przychodzi z nią do domu, to ja już wiem, że był zły dzień.
Szybka analiza. Daj mi tą czekoladę, wiem, że miałeś zły
dzień. Dobra, zły dzień, jutro też zły dzień, jutro pojutrze też zły dzień.
Są czasami takie weekendy, słuchajcie, które się zaczynają w piątek, a kończą w poniedziałek. Tak, no. Także każdy te potknięcia ma i ale to nie powód, żeby się poddawać.
Myślę, że warto, na koniec powiem, myśmy też z żoną ostatnio zajechali do McDonalda i walnęli sobie po McFlurry, znaczy miesiąc temu. I ostatni raz tak zrobiłem 1,5 roku temu. I teraz ja czerpię z tego też lekcje, tak? To było tak zarąbiste, że ja tego nie chcę powtarzać. I jakby powtarzałbym to codziennie. To było tak zarąbiste.
No tak,
ale no przecież później skóra mnie swędziała przez 3 dni. No to też trzeba zauważać, jakby co dane jedzenie jak na ciebie wpływa. I mówię to po to, żeby niektóre osoby nie myślały sobie, że my tu jesteśmy, wiesz, jakby alfa omega. My jesteśmy wami. My po prostu jesteśmy wami.
My jesteśmy też w procesie. Tyle.
Dokładnie tak. Nie będę tutaj nic dodawać, to było idealne zdanie na zakończenie tej rozmowy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że i ci bardziej oporni, i ci mniej, którzy dzisiaj nas słuchali, to czegoś się nowego nauczyli. Może to będzie początek.
Dokładnie, dzięki.